Rachel Hoffman wpadła w kłopoty i groziły jej spore konsekwencje. U młodej kobiety urodzonej na Florydzie policja znalazła spore ilości nielegalnych substancji. Aby nie trafić do więzienia, 23-letnia Rachel poszła więc na współpracę z policją, która chciała ją wykorzystać do tego, by aresztować tak zwane grube ryby z półświatka. W zamian za dużo łagodniejsze potraktowanie jej przewinień, Rachel miała wziąć udział w policyjnej ustawce i pomóc złapać groźnych dealerów. Sytuacja w pewnym momencie wymknęła się jednak funkcjonariuszom spod kontroli i w wyniku tego doszło do ogromnej tragedii. W dzisiejszym odcinku Sondera opowiem wam o karygodnej samowolce i niezrozumiałej nieudolności policji, która zamiast stać na jego straży, sama złamała prawo. Najwyższą cenę poniosła za to Rachel. Rachel, która popełniła w życiu kilka błędów, lecz na pewno nie zasłużyła na to, co ją spotkało. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Mam wielką prośbę do osób, które teraz słuchają mnie na Spotify. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli ocenicie Sondera, zostawiając 5 gwiazdek w aplikacji Spotify. To naprawdę bardzo pomoże w rozwoju podcastu. Dziękuję za wsparcie.
Sonder, poznaj nieznane historie.
Rachel Hoffman już jako dziecko, a później jako nastolatka, była osobą pełną pomysłów i niesamowitej życiowej werwy. Tańczyła w balecie, jeździła konno, grała na pianinie. A kiedy ukończyła 18 rok życia, zaczęła nawet skakać ze spadochronem. Zakochała się w gotowaniu, tworząc wykwintne posiłki dla przyjaciół. Planowała wyjazd do Arizony, by tam, w specjalnej szkole, kształcić swoje umiejętności kucharskie.
Uwielbiała spędzać czas z innymi. Towarzyskość i otwartość na nowe przeżycia stanowiły jej główne cechy. Każdy, kto ją znał, mówił, jak bardzo uśmiechnięta, wrażliwa i dobra jest to dziewczyna. Była w szczęśliwym związku i czerpała z życia pełnymi garściami. Wszystko wskazywało na to, że ma przed sobą świetlaną przyszłość.
Kiedy jednak kończyła Uniwersytet Stanowy Florydy, jedno zatrzymanie auta za niewielkie przekroczenie prędkości stało się dla niej pierwszym krokiem w kierunku wielkiego niebezpieczeństwa. Pod koniec lutego 2007 roku policja zatrzymała Rachel za wspomnianą nadmierną prędkość. Jechała jedynie kilka mil zbyt szybko, lecz to nie mogło być wymówką. Oprócz tego, że opisywano ją jako świetną i wartościową kobietę, w pewnych kwestiach bywała też nomen omen niezłym ziółkiem. To właśnie torbę tego zielonego specyfiku podczas zatrzymania znaleźli przy niej stróże prawa. 25 gramów marihuany przewożone przez 23-latkę to wystarczający powód, by została aresztowana. Na Florydzie w tej kwestii panowały bardzo restrykcyjne zasady i już posiadanie 20 gramów traktowano jako przestępstwo. Właściwie w każdym innym stanie byłyby wtedy jedynie wykroczeniem, więc Rachel miała sporego pecha. Hoffman musiała ponieść konsekwencje. Otrzymała grzywnę i została objęta przez sąd specjalnym programem. W jego ramach musiała przez rok regularnie stawiać się na badania, które wykryją, czy zażywała nielegalne substancje. Tuż przed końcem nadzoru, w marcu 2008 roku, już po ukończeniu studiów, pojechała w okolice Tallahassee, by wziąć udział w pogrzebie ojca jej przyjaciela z dzieciństwa. Kiedy tylko dowiedziała się, że ktoś bliski potrzebuje pomocy, rzuciła wszystko i od razu wsiadła w samochód. To doskonale oddawało wrażliwą i pełną troski naturę Rachel. Niestety, ominęła obligatoryjne badania na obecność zakazanych środków i w związku z tym trafiła na weekend do aresztu. Rachel spróbowała marihuany jeszcze w szkole średniej. Nie znałam jej wtedy, ale jej znajomi mówią, że były to typowe dla nastolatków eksperymenty z trawką, którzy palą ją po szkole i w weekendy. Zawsze była solidną uczennicą i nigdy nie pozwoliła, aby wpłynęło to na jej oceny i cel, jakim było studiowanie na Uniwersytecie Stanowym Florydy. Tak o Rachel pisała jej przyjaciółka, Elizabeth Patty Lugo, w opublikowanym w internecie przepastnym artykule. Elizabeth napisała go, aby przybliżyć prawdę o Rachel. Rachel lubiła naukę, ale też chętnie odwiedzała miejscowe bary i przy akompaniamencie czegoś mocniejszego spędzała tam czas z przyjaciółmi. Co więcej, zaczęła nawet sprzedawać niewielkie ilości marihuany znajomym z uczelni. Lecz po spędzeniu weekendu za kratkami była dużo bardziej ostrożna.
Na jej nieszczęście ktoś powiadomił Departament Policji w Tallahassee o tym, że handluje nielegalnymi substancjami. Pojawiły się też skargi o zapachu marihuany dochodzącym z mieszkania kobiety. 17 kwietnia 2008 roku dwóch policjantów mających nakaz przeszukało mieszkanie kobiety i znalazło w nim około 150 gramów marihuany, 4 tabletki ekstazji, 2 tabletki Valium i kilka fajek używanych do palenia.
Hoffman usłyszała zarzuty. Między innymi o posiadanie marihuany w celu dalszej dystrybucji, posiadanie ekstazy czy akcesoriów do zażywania tych środków. Departament Policji w Tallahassee dał jej jednak wybór. Wszystkie zarzuty zostaną wycofane, jeżeli zostanie ich informatorką i weźmie udział w akcji schwytania dealerów. Aby do tego doszło, Rachel musiała zachować poufność. Za swoje dotychczasowe przygody mogła trafić do więzienia na 4 lata, więc propozycja była bardzo kusząca. Policjanci przekonali ją, aby nie dzwoniła do prawnika. Stwierdzili, że jeśli powie mu o nalocie na mieszkanie, ten będzie musiał poinformować o tym sąd, który nałożył na nią obowiązkowe testy. Jeśli zaś sąd dowie się, co znaleziono w jej mieszkaniu, przedłuży obowiązek testów, a dodatkowo nie będzie mogła wejść w rolę policyjnej informatorki i co za tym idzie, straci możliwość oddalenia od siebie zarzutów. W ten sposób wywarli odpowiedni wpływ, by nie wzywała adwokata. Do Rachel osobiście zwrócił się szef specjalnej jednostki VICE, czyli tak zwanej obyczajówki. Był to Ryan Pender. To głównie on nagabywał ją do współpracy i przedstawiał wizję wolności, jeżeli tylko zrobi to, czego zechce policja. Pierwszym zadaniem nowej informatorki była rozmowa z zaprzyjaźnionym drobnym dealerem imieniem Dan i umówienie się na zakup ekstazy, które miała przejąć policja. Rachel jednak złamała warunki podpisanej umowy i tuż po wyjściu z komisariatu zadzwoniła do Dana, by o wszystkim go powiadomić. Co ciekawe, mężczyzna w wyniku tego sam został informatorem, chcąc usunąć z kartoteki kilka swoich grzechów. Zachowanie Rachel Hoffman było niewłaściwe i naruszało zasady umowy z policją, ale to oni jako pierwsi popełnili ogromne błędy i zaniedbania. Policja w Tallahassee miała w obowiązku od razu powiadomić biuro prokuratora stanowego o nowej informatorce, lecz pracujący tam funkcjonariusze nie zrobili tego. Tym samym policja obeszła obowiązujące procedury, ponieważ zataiła przed sądem fakt, że Rachel Hoffman ma do czynienia z handlem nielegalnymi substancjami. Gdyby policja w Tallahassee poinformowała o wszystkim prokuratora, Rachel nie mogłaby pełnić roli informatorki, ponieważ naruszałoby to warunki nadzoru nałożonego przez wspomniany sąd. Właściwie pierwszymi działaniami policji powinny być kroki skierowane do prokuratora stanowego, przekazanie informacji o nalocie na jej mieszkanie i chęci wykorzystania ją w akcji. Policjanci na czele z Ryanem Penderem chcieli, by Rachel wystawiała im znajomych, raczej drobnych dealerów. Ona jednak nie potrafiła sypać na kolegów i koleżanki, którzy często mieli swoje rodziny, dzieci i generalnie udane życie. Zapytała więc Dana, także informatora policji, czy zna kogoś naprawdę złego. Kogoś, kogo można przymknąć za handel nielegalnymi środkami. Kwietnia 2008 roku na komisariacie w Tallahassee Rachel oraz Dan toczyli rozmowę z Penderem, podczas której Dan wspomniał o dwóch groźnych dealerach stacjonujących w warsztacie samochodowym. Czarnoskórzy młodzi mężczyźni Denilo Bradshaw oraz Andrea Green. Mieli sprzedawać duże ilości nielegalnych środków, a nawet obracać bronią.
Wówczas Dan zrobił coś nieroztropnego. Zaprowadził Hoffman do warsztatu, w którym przedstawił ją dwóm wspomnianym przez niego dealerom. Tym samym Rachel znów naruszyła warunki umowy z policją i w zasadzie takie zachowanie powinno z miejsca dyskwalifikować ją jako informatorkę, która w pierwszej kolejności musiała być ostrożna i lojalna.
Rachel Hoffman wielokrotnie wykazywała brak dojrzałości i doświadczenia, pełniąc rolę poufnej informatorki. Nadzorujący sprawę policjant, widząc jej zachowanie, powinien zakończyć z nią współpracę. Mówił szef Departamentu Policji w Tallahassee, Dennis Jones. Dzień po tym, jak Dan poznał Rachel z handlarzami, 23-latka poszła na komisariat i stamtąd zadzwoniła do nich, by umówić handel. Śledczy Pender wymyślił plan, który zakładał, że informatorka zechce kupić od Bradshawa i Greena 1500 tabletek ekstazy, 2 lub 3 uncje kokainy, a także pistolet. Na ten cel dostała od policji $13,000. I tutaj dochodzimy do skali niekompetencji, jaką wykazał się Pender i spółka. Po pierwsze, Rachel nie przeszła wcześniej żadnego przeszkolenia i nie przedstawiono jej żadnych zasad bezpieczeństwa. Nigdy nie miała do czynienia z bronią, nie była też odpowiednio zabezpieczona w razie niespodziewanych zdarzeń. Sam plan już na pierwszy rzut oka posiadał luki. Młoda, zadbana dziewczyna, chcąca zrobić interes z nowo poznanymi dealerami, płacąc $13,000. W głowie handlarzy mogły zapalić się czerwone lampki. Naganne zaniedbanie policja wykazała też w przypadku jednego z dealerów. Denilo Bradshaw był podejrzany o kradzież broni, a Departament Policji w Tallahassee prowadził dochodzenie w tej sprawie. Śledczy Pender w tylko sobie znany sposób nie wziął tego pod uwagę. Jego obowiązkiem była wiedza, z jak groźnymi ludźmi przyjdzie mierzyć się nowej informatorce, ponieważ pomijając nawet zarzut o kradzież broni, obaj handlarze mieli wyroki za przestępstwa z udziałem przemocy. 5 maja 2008 roku Rachel poszła do warsztatu, w którym pracowali dealerzy. Usłyszała, że mogą dobić targu za 2 dni, 7 maja. Umówili się więc w domu jednego z mężczyzn na obrzeżach Tallahassee. W dniu akcji, gdy Hoffman przyszła na komisariat, doszło do kolejnej niebywałej wpadki. Otóż okazało się, że osoba odpowiedzialna za profesjonalne zakładanie podsłuchu jest nieobecna, więc zadanie okablowania kobiety spadło na barki innego funkcjonariusza, nie mającego w tym wprawy.
Rachel w obecności policjantów zadzwoniła do dealerów i potwierdziła spotkanie w umówionym miejscu. Pender uspokajał ją, mówiąc, iż nad jej bezpieczeństwem czuwa wielu policjantów i najgorsze, co może ją spotkać, to fikcyjne aresztowanie przy zgarnianiu podejrzanych. Hoffman czuła się dość komfortowo. Wierzyła w słowa policjanta, który dla niepoznaki kazał zapisać siebie w telefonie pod nazwą Kubuś Puchatek.
Już na samym początku akcji dilerzy wodzili Rachel za nos, kilkukrotnie zmieniając lokalizację spotkania. W końcu wybór upadł na park Forest Meadows, w którym można spotkać całe rodziny i wielu nastolatków. To kolejny błąd policji, ponieważ miejsce publiczne nie nadaje się do akcji, w której celami są niebezpieczni przestępcy. To jednak nie powstrzymało Ryana Pendera i kilkunastu policjantów zaangażowanych w sprawę. Na terenie parku znajdowały się dwa zespoły funkcjonariuszy w pełnej gotowości. Wyjazd z parku blokował policyjny pojazd. Kilku policjantów krążyło dookoła parku w samochodach, a nad głowami zgromadzonych latał samolot należący do DEA, który jednak ze względu na gęste drzewa rosnące na obserwowanym terenie był praktycznie bezużyteczny. Rachel wyjechała na akcję swoim samochodem. O 18:28 otrzymała telefon od dealerów, którzy dali jej cynk, że są w parku Forest Meadows. Śledczy Pender wraz z agentem specjalnym DEA i jeszcze jednym policjantem z Tallahassee opuścili posterunek policji. Jechali w bezpiecznej odległości za kobietą, ciągle będąc z nią na łączach poprzez założony podsłuch. O 18:34 wysłała SMS-a do swojego chłopaka, w którym kazała życzyć sobie szczęścia. 7 minut później zadzwoniła do śledczego Pendera i przekazała mu, że handlarze znowu zmienili miejsce spotkania i teraz musi jechać 1,5 mili na północ parku Forest Meadows, na teren tamtejszej szkółki leśnej. Rachel, zapewne w dużym stresie, pomyliła się i wybrała zły zakręt. Przez moment jechała w niewłaściwym kierunku, na południe, więc Pender szybko ją skorygował. To tylko utwierdziło ją w przekonaniu, że jest pod stałą obserwacją funkcjonariuszy. Chwilę później, o 18:45, rozmawiała przez telefon z dealerami i zakomunikowała im, że właśnie będzie skręcać do parku Forest Meadows. Lecz po chwili, zapewne na polecenie dealerów, zamiast wjechać do parku, pojechała dalej, prosto na północ. Wówczas doszło do największej wpadki podczas całej akcji. Pender próbował dodzwonić się do Rachel, lecz ta wciąż rozmawiała przez telefon z handlarzami i była pewna, że policja ciągle ma ją na oku, więc nie wyczuła zagrożenia. Pender powiadomił resztę załogi, że podsłuch przestał działać i stracili łączność z informatorką. Rachel ciągle jechała na północ i tkwiła w przekonaniu, że jest pod stałą obserwacją. O 18:46 agent specjalny DEA, Lou Andris, przejeżdżał obok szkółki leśnej i spostrzegł dealerów siedzących w swoim BMW. Andris był wówczas około minuty na północ przed Rachel, więc zawrócił z powrotem na południe, by dołączyć do akcji, która według wcześniejszych ustaleń miała odbyć się na terenie wspomnianej szkółki. Hoffman, dojeżdżając do szkółki, pozwoliła dealerom wjechać przed siebie, by ci prowadzili ją w stronę kolejnej miejscówki, gdzie uskutecznią handel. Pech chciał, że agent Andris wykonywał manewr zawracania dokładnie w momencie, kiedy podejrzani i Rachel przejechali obok niego, bez jego wiedzy. A Agent Andris dojechał w końcu do szkółki, gdzie po raz ostatni widział podejrzanych i gdzie spodziewał się wymiany. Jednak ku jego zaskoczeniu na miejscu nikogo już nie było. Nastąpiło zamieszanie. Śledczy Pender informował wszystkich policjantów, że nie ma łączności z informatorką i stracił ją z oczu, a jej telefon nie odbiera. Rachel była już dość daleko od nich, jadąc za samochodem dealerów, którzy przyjechali wraz z nią na opuszczoną polną drogę, znajdującą się około 1 mili od szkółki leśnej. Niedziałający podsłuch sprawił, że szczegóły tego, do czego doszło na miejscu, nie są do końca jasne aż do dzisiaj. W wyniku późniejszego dochodzenia ustalono, iż dilerzy nie mieli przy sobie towaru i od początku chcieli dokonać kradzieży. Najprawdopodobniej, zabierając pieniądze z jej torebki, odkryli znajdujący się tam podsłuch, co było bodźcem do sięgnięcia po broń.
Ciało Rachel Hoffman odnaleziono 36 godzin później. Dilerzy porzucili je w rowie około 50 mil od Tallahassee. Miała 5 ran postrzałowych. 3 kule trafiły ją w klatkę piersiową, 2 w głowę. To była brutalna, zimna egzekucja. Co ważne, kilka minut przed śmiercią śledczy Pender zdołał skontaktować się z Rachel i ta powiedziała mu, którą drogą jedzie. Jednak policjant podał jednostkom nieprawidłowe dane. Liczba zaniedbań i skala niedopracowania tej akcji raziła w oczy.
Samolot DEA oraz 19 funkcjonariuszy, którzy brali udział w akcji i mieli obserwować każdy ruch Rachel, zupełnie straciło ją z radarów. Chciałbym powiedzieć, że Departament Policji w Tallahassee posypał głowę popiołem, wykazał ogromną skruchę, wystosował przeprosiny i wziął winę na siebie. Chciałbym tak powiedzieć, ale niestety nie mogę. Dyrektor i funkcjonariusz do spraw informacji publicznej Departamentu Policji w Tallahassee powiedział mediom, że ofiara nie zastosowała się do obowiązujących protokołów. Rodzice Rachel, Irv i Margie, dopiero z telewizji dowiedzieli się, że ich córka została zamordowana podczas pracy jako policyjna informatorka. Wcześniej nie powiedziano im o dokładnych okolicznościach jej śmierci. To naprawdę bardzo bolesne. O śmierć mojej córki oskarżam Ryana Pendera. Zrzucam to na niego. Bóg na pewno wyrówna z nim rachunki. On nie powinien być policjantem, powiedział zrozpaczony ojciec Rachel. Policja w Tallahassee broniła się jak tylko mogła. Nazwali Rachel zwykłym handlarzem narkotyków, argumentując to tym, że dealerów często wykorzystuje się w tego typu akcjach. Kolejnym zarzutem policjantów wobec Hoffman było naruszenie zasad poprzez umożliwienie dealerom zmiany miejsca spotkania. W sprawie braku przeszkolenia policjanci nie wspomnieli jednak ani słowem. Wybiórczo dysponowali argumentami, by nie wyszło na to, że ponoszą winę za śmierć cywila. Gdyby tego było mało, policja ustaliła, że Rachel zarabia na życie sprzedając nielegalne substancje, co pewnie w jakimś stopniu było zgodne z prawdą. Jednakże raport, w którym napisano, że sprzedawała 35 funtów trawki miesięcznie, zakrawał na absurd. 35 funtów to prawie 16 kilogramów. Osoby piszące ten raport doszły więc do wniosku, że panna Hoffman na handlu substancjami zarabiała grubo ponad $1 000 000 rocznie. Wszyscy wiedzieli, że Rachel finansowo wspomagać musi ojciec, a sugerowany $1 000 000 to kolejny cios poniżej pasa ze strony policji. Co do morderców, Dneilo Bradshaw i Andrea Green usłyszeli wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. Ława przysięgłych wydała raport, w którym stwierdziła, iż wina mężczyzn jest niepodważalna, ale należy także zwrócić uwagę na liczne nieprawidłowości ze strony policji w Tallahassee. Wewnętrzne dochodzenie wykazało, że w przebiegu nieudanej akcji schwytania dealerów złamano 14 różnych procedur, a za większość odpowiada śledczy Ryan Pender. W wyniku tego zwolniono go, lecz tylko na kilka miesięcy. Po tym czasie, jak gdyby nigdy nic, wrócił na stanowisko.
W 2010 roku rodzice Rachel złożyli pozew przeciwko Departamentowi Policji w Tallahassee. W pozwie zawarto liczne oskarżenia o brak choćby podstawowego przeszkolenia przed poważną policyjną akcją i brak zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa ich córce. 2 lata później sąd przychylił się do tych wniosków i wyznaczył odszkodowanie w wysokości 2 600 000 dolarów dla rodziców, którzy do samego końca powtarzali, że chodzi im o odpowiedzialność, a nie pieniądze.
Właściwie jedynym pozytywem, który wyniknął z tej dramatycznej historii, jest podpis gubernatora Florydy pod ustawą o nowym prawie, zwanym prawem Rachel. Stało się to zaledwie rok po śmierci kobiety. Prawo Rachel wymagało od wydziałów korzystających z informatorów specjalnych przeszkoleń i profesjonalizacji w tej kwestii. Poza tym gwarantowało dostęp do porady prawnej przed podjęciem decyzji o zostaniu informatorem, który wedle nowego prawa musiał wiedzieć, że współpraca z policją nie jest gwarantem złagodzenia ich potencjalnych zarzutów. Można powiedzieć, że naprawiono wszystkie błędy popełnione przez policjantów z Tallahassee na czele z Ryanem Penderem. Przed powstaniem prawa Rachel w całych Stanach Zjednoczonych nie istniały konkretne, formalne zasady korzystania z informatorów przez policję. W tym jednym przypadku śmierć 23-latki nie poszła na marne i pomogła w ochronie tych ludzi, którzy do tej pory byli wykorzystywani przez policję z naruszeniem zasad albo ich kompletnym brakiem. W północnej Dakocie wzięto przykład z Florydy, ustanawiając tam prawo Andrew. Andrew Sadek zginął jako informator podczas policyjnej akcji, kiedy, podobnie jak Rachel, chciał za pomocą współpracy z organami ścigania złagodzić swój wyrok za posiadanie nielegalnych środków. Prawo Rachel jest otrzeźwiającym przypomnieniem tego, jak niebezpieczne jest zakładanie podsłuchu cywilowi i wysyłanie go do tajnej pracy policyjnej. Wpływ śmierci Rachel na jej rodzinę, przyjaciół, społeczność, a nawet na Departament Policji w Tallahassee był druzgocący. Mam tam przyjaciół, którzy pogrążyli się w żałobie jak wszyscy. Wyznał reprezentujący rodziców Rachel prawnik Lance Block. Rodzice Rachel rozwiedli się, gdy ta była jeszcze mała, lecz cierpienie po stracie córki musiało ich zjednoczyć. Ojciec odwiedzał jej grób każdego dnia przez 3 lata. Miał też w zwyczaju dzwonić do śledczego Ryana Pendera w każdą rocznicę śmierci Rachel, licząc na to, że ten odbierze telefon. Policjant nigdy jednak tego nie zrobił.
Po tej tragedii mama Rachel mocno podupadła na psychice. Jednak wyszła z tego i postanowiła założyć organizację mającą na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii wykorzystania informatorów przez policję. Razem z mężem oraz prawnikiem walczyli także o reformy prawa Rachel, by zapewnić informatorom jeszcze lepsze warunki.
Jak już wspominałem na początku podcastu, Rachel Hoffman nie była święta. Ilość marihuany, która przechodziła przez jej ręce, a także posiadanie innych niebezpiecznych środków, trochę zaburza obraz uroczej, grzecznej młodej kobiety. Handlowanie nimi, nawet jeśli na niewielką skalę, też raczej nie leży w gestii osoby, która właśnie skończyła studia i pragnie swoją ambicją podbić świat. To jednak bez znaczenia wobec tego, co ją spotkało. Rachel ufała policji do samego końca i wierzyła w zapewnienia, że nie spadnie jej włos z głowy. Kilkunastu profesjonalnych, przynajmniej z pozoru, policjantów na czele z Ryanem Penderem kompletnie zawaliło swoją robotę, doprowadzając do tragedii, na którą Rachel, mimo popełnionych błędów, nie zasłużyła.
Sonder, poznaj nieznane historie. Zaobserwuj podcast i zaznacz dzwonek. Dzięki temu nie ominiesz żadnego odcinka.